You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Naszym gościem jest pani Regina Sidorkiewicz, autorka książki o ludzkiej aurze. Witam w studio.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani ostatnia książka to Tajemnice aury ludzkiej. Dla wielu osób jest to nieznane pojęcie, dla wielu osób znane, ale chciałyby może się dowiedzieć więcej. Proszę mi powiedzieć, nam powiedzieć, czym jest aura?
Aura ludzka jest to nasze życie. Jest to pole, no, nazwijmy takie energetyczne, że mamy ciało fizyczne i wokół ciała jest gołym okiem, niewidzialne, zwykłym okiem, ale pod pewnym jakimś innym skupieniu można zauważyć aurę ludzką. I ten dar mają wszyscy do wieku, jako dzieci do 3 lat, a później nam to wszystko jakoś gdzieś umyka. I tutaj jest zapisane całe nasze historia życia, historia naszych przygód, nasze życie, nasze zdrowie, co się dzieje. I na przykład, jeżeli mamy kłopoty ze zdrowiem, to znaczy ta ochronna nasza powłoka, kolorowa powłoka, taka tęczowa, jest po prostu ciemna, pęka, kurczy się lub rozszerza. I wszelkie takie schorzenia fizyczne najpierw się dzieją, zanim do fizycznego ciała dojdzie, to wszystko się dzieje w polu energetycznym, tu przed nami, że najpierw mamy stres, depresję, a potem się wchodzi w różne takie inne choroby już poważniejsze.
Czy pani widzi aurę?
No pytanie to wszyscy pytają. Myślę, że tak.
Czy pani widzi w tej chwili moją aurę, swoją aurę?
W tej chwili może nie, bo się skupiam na wywiadzie. To potrzebne są czyste warunki, że czysta ściana biała. To jest takie spotkanie prawie 2 godziny, że ktoś przychodzi na analizę pola aury. To jest,
przychodzą do pani ludzie na analizę swojej aury?
30 lat to robię. Także to jest moja taka praca. Posiadam atelier, gabinet i maluję, bo można 2 aspektach aurę zrobić. W aurze aspekcie psychicznym, gdzie ludzie, to jest ten wyższy poziom, bo chcę się dowiedzieć, jakie mam relacje sam ze sobą, relacje z innymi. Później jakie mam talenty, ukryte talenty. Bardzo często dzieci się ukierunkowuje już w wieku tam 5-6 lat, można ukierunkować jaki kierunek życia wybrać, jaka uczelnia. No a z drugiej strony jest to aura, która daje nam uczucie też czegoś większego, że życie nie jest tylko materią, jest też duchowością i tam możemy zobaczyć naszych opiekunów, nasze jakieś dobre energie, jakieś portale, jakieś inne rzeczy. To zależy, kto nawet, w jakim stanie świadomości jest. W aurze jest widoczne, czy mamy aurę czystą, na przykład ktoś ma jakieś nałogi, to też można zauważyć, słuchaj, to ci przeszkadza w łączności, żebyś miał lepszą wizję, czy lepszą koncentrację nad jakimś projektem, czy nad jakimś pięknym artystycznym. Także jedna strona aury jest bardziej logiczna, werbalna, a druga strona aury jest taka bardziej artystyczna, intuicyjna. I właśnie całość, kiedyś na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z profesorem Gnideckim pracowaliśmy nad programem, seminarium edukacji alternatywnej, żeby jak zrobić człowieka idealnego, synchronizować lewą, prawą półkulę. To jest ten wyższy poziom.
Mnie interesuje, dlaczego pani widzi aurę, a większość nie. No czy tego się człowiek uczy, czy po prostu się właśnie w tym kierunku kształci, żeby zobaczyć aurę? Czy to są jakieś możliwości, które się ma albo się nie ma?
Ja to miałam od dziecka. To było w dzieciństwie to było moją gehenną, bo jeżeli ja coś więcej widziałam i tam do koleżanki mówię, zobacz, tam coś takiego pięknego w obłoku, tak jak anioł coś stoi. No co ty widzisz, po prostu byłam ignorowana. To było bardzo długo do mojego takiego czasu, młodości. To była moja tajemnica, że nie miałam z kim porozmawiać na ten temat. No jestem...
Kiedy się pani dowiedziała, że to jest właśnie aura? No, nazwała pani to, co pani
pole.
Widzi?
Że to nie jest ja pole, nazwałam, tak? To ludzie nazwali. Tak? Ja jeszcze jestem pilotem szybowcem, entuzjastką szybownictwa i po prostu na badaniach w Goblu, we Wrocławiu, jeszcze w Polsce w tym czasie pytam raz panią psycholog w jednym, bo to pół roku badania, że mam takie jakieś wizje kolorowe, coś takie postacie. No i drugi raz później, no nie odzywaj się, bo co to za pilot, że ma zwidy. No i to mnie zamknęło na 10 lat. I potem spotkałam ludzi i choroba mojej córki, gdzie medycyna stwierdziła, że dziecko ma 2 tygodnie życia lub dwa miesiące i ja się z tym nie mogłam pogodzić i zaczęłam szukać po prostu, a w międzyczasie poznałam wspaniałych ludzi takich nietypowych, nie lekarzy, ale uzdrowicieli i powiedzieli, że mogą pomóc i pomogli mi
i cały czas
relacja, tak, była relacja z profesorem, profesor powiedział, ten, który w Poznaniu prowadził ją, mówi, proszę panią, to jest jeden przypadek na milion, to co się pani wydarzyło z pani dzieckiem, że ona żyje, bo miała być preparacja czaszki, w ogóle takie dziwne sprawy. No i później panowie ci, pan główny uzdrowić, powiedział, że ty masz te predyspozycje. No i możesz pomagać. I przez rok czasu jeszcze pomagałam córce w taki inny, niekonwencjonalny sposób. No w tej chwili córka ma 42 lata, mam dwoje wnuków, mieszka poza granicami Polski, trzy języki, bardzo dobrze mi się powodzi, także jest zdrowa przede wszystkim.
To jest dla matki najważniejsze.
To jest najważniejsze, tak. Robiłam cuda i to był dla mnie cud.
I jak pani leczyła swoją córkę?
Uzdrawiałam. Leczenie to jest moja działka.
Jak pani uzdrawiała swoją
To są
córkę?
Różne metody pozytywnego myślenia, różne teksty, testy, wyobraźnia, bajki i przede wszystkim zdrowa żywność.
Ale w ciągu tych dwóch tygodni to było za mało czasu.
To był pan, który energetycznie ją wyleczył, pomógł jej w dotyku. Ja to tak wyglądało troszkę może dziwnie komuś, bo że zapytał, czy ja wezmę chorobę na siebie. Ja mówię tak. Wezmę chorobę na siebie. I miał specjalny przyrząd, który ja podtrzymywałam i w tym momencie on mówi, jakby będziesz czuła ból dziecka, to zrób to i to. Takie miałam procedurę. I w pewnym momencie patrzę, co on robi z moim dzieckiem. W tym momencie poczułam okropny ból w głowie. On mówi, rób to, co ci mówiłem. Znaczy, i zrobiłam ten, i tylko słyszę głos mojej córki, mama. Ja mówię, dziecko, to cię tak tydzień czasu bolało, a ja tylko parę kroków zanim tam zdążyłam coś zrobić. I w ogóle to stało się przewrotem w moim życiu, bo ja mam techniczne wykształcenie, budowlane miałam wykształcenie. 10 lat sprawdziłam inżynierskie jako na budowie wiele lat i po prostu to zmieniło mój kierunek. Zaczęłam pomagać swojej córce, a później po kolei ludzie zaczęli się zgłaszać, znajomi, sąsiadka i myślałam, może moi. I zaczęłam się uczyć i skończyłam później Uniwersytet Adama Mickiewicza, podyplomowe studia, konstruowanie programu świadomości. Tu już profesor prowadził, przedtem też elementy psychotroniki w kształceniu literackim dziecka i to po prostu dało mi jakieś, no i cały czas się uczyłam.
Różne. Jakie studia na Uniwersytecie w Poznaniu Adama Mickiewicza?
Ja kończyłam podyplomowe studium.
Właśnie są w tym kierunku, tak, jakie to są
to
studia?
To był tylko w tym momencie, to już jest, bo profesor odszedł, już nie ma i to się jakoś rozsypało, ale to trwało przez 9 lat, seminarium edukacji alternatywnej. I tam sprowadzaliśmy różnych ciekawych ludzi ze świata i robiliśmy różne badania. No i na tym się doktorat robiło. Ja oczywiście nie skończyłam doktoratu po prostu, bo nie miał kto mnie przejąć z tym tematem, bo ja tylko chciałam z aury.
Jaki był temat pani?
Właśnie aura.
Aura właśnie.
Właśnie to, co się dzieje wokół człowieka. Człowiek niewidzialny, ale on naprawdę istnieje. Naprawdę jest. I tutaj jak myślimy,
to znaczy,
czujemy.
To jesteśmy my i aura? Tak,
ja jestem aurą. A. To jest całość. Że moje ciało fizyczne i moja otoczka z kolorów tęczy, że stopy na przykład, kończyny dolne stopy do kości, które odpowiada czerwień. Jak ktoś ma słabe stopy, jak ktoś ma dużo, to jest osłabiony, a jak ktoś ma dużo energii, to jest sportowcem właśnie czerwieni. Kolor pomarańczowy odpowiada za dół brzucha, czyli też za cudowny moment, tutaj rozrodczość, potencja, to jest kolor pomarańczowy. Później nasze emocje w okolicy brzuszka, pępka, to jest splot słoneczny, czyli inteligencja, intelekt i emocje nasze.
I kolor?
Kolor żółty oczywiście.
Kolor żółty.
Także i mamy serducho. Serducho jest kolor zielony. Jest to kolor zielony, który jest neutralny. Nie należy do grupy kolorów ciepłych, czyli tych czerwień, pomarańcz. I należy do grupy wyższych, czyli i zieleń, bo serce jest to pompa, która non-stop pracuje. Ma pracować równo, wydajnie i bez zakłóceń. I tak ma być. Dlatego zieleń jest neutralna, bo ona powstaje z żółtego i z niebieskiego. I wyżej nad zieleniem jest centrum mowy, komunikacja. To jest kolor niebieski, błękit. Co mówimy, jak mówimy, to ma bardzo duże znaczenie, że chorujemy czasami na różne gardła, na schorzenia gardła. I to się dzieje, co myślimy. Dzieci często chorują na przykład na grypę, gardłobóle. Czasami w rodzinie coś się dzieje nie tak i dziecko nie może tego wypowiedzieć.
A nie sądzi pani, że po prostu zarażają się w przedszkolu bakterią?
To też jest możliwe, ale jedno się dziecko zarazi, drugie nie. I właśnie jak dziecko ma osłabiony system, w tym momencie się szybciej zarazi. I w tym momencie następuje jakby rozmycie tego koloru błękitnego, robi się szary. Z tym, że tu w okolicy gardła trzeba pamiętać, jest tarczyca. I tarczyca promieniuje kolorem pomarańczowym, potrzebuje pomarańczy, czyli bursztyn się mówi, że bursztyn jest wspaniały na to, czy nad morzem jod, żeby zbierać. I właśnie tu jest potrzebny kolor pomarańczowy. I to jest taka synchronizacja, współpraca pomarańczu z błękitem, że nieraz polecam właśnie. Taka zabawa, psychozabawa.
Idziemy dalej w górę.
Tak, idziemy w górę.
Mózg.
I centrum koncentracji to jest kolor indygo, taki głęboki, niebieski, tak jak buławatki. Polskie buławatki, to jest kolor indygo, czyli koncentracja, projektowanie, tworzenie, czy konstruowanie na przykład jakiegoś planu budynku, czy konstruowanie czegoś innego, jakiegoś po prostu, czy samolotu, czy, to jest ta, i uczymy się, koncentracja. I ponad tym jest fiolet. I fiolet to jest najwyższa oktawa uczuć. I we fiolecie to jest, jak mamy coś tworzyć twórczego, artystycznego, intuicyjnego, ale te dwa kolory indygo, fiolet, pięknie współpracują, że na przykład przyśni mi się, tak, jutro wymaluję taki obraz i że ten obraz widzę. I to jest właśnie ta koncentracja i ta intuicja, połączenie. W tym mamy światło, które jest podłączone, każdy jest podłączony gdzieś tam daleko, w wszechświat, do Stwórcy, do kosmosu, do Boga. Jak to nazwać, to już jest.
Czy pani widzi te wszystkie kolory? Od pomarańczowego przez żółć, zieleń, niebieski, indigo, fiolet i światło?
Myślę, że tak, bo tak mam skonstruowane. I jeszcze powiem, że...
I pani widzi faktycznie te kolory? Ja przepraszam, że o to pytam, ale
jest
o tym
tak
rozmawiamy.
W formie tęczy, to nie są tak... Ja maluję to, ja też opisuję, maluję, dlatego książka to jest więcej kolorów. Staram się przedstawić to w sposób bardzo materialny, jak to wygląda. To jest wszystko takie chmury płynące, tylko w różnych odcieniach, jasnych, ciemnych, różne tonacje są. I pod tym się odczytuje, co się dzieje z człowiekiem.
Czy można negatywnie wpłynąć na czyjąś aurę?
Tak. Może
nawet
być.
Podświadomie.
Szczególnie podświadomie. Osoba, jeżeli jesteś silną aurę masz i jesteś świetlista, w tym momencie od ciebie się odbija. To tak jak żarówka, czy jak słońce. Popatrzysz słońce i ile popatrzysz, zaraz masz inne. Jeżeli jesteś jasna i czysta i spokojna, zharmonizowana, zrównoważona, w sensie takim energetycznym jesteś, to w tym momencie to jakby nie działa. W pierwszym momencie. Ale jak ty się boisz, a przede wszystkim to jest strach. Jak masz lęki, ojejku, boję się czegoś, coś jest, i w tym momencie osłabiasz i faktycznie dostajesz tego, to, czego się boisz. Nie mów o tym, czego się boisz. Myśl o tym, że tego nie ma i po prostu boję się, ojej, jadą i pewnie gdzieś tam wypadek mieli po drodze. Nie, moja córka jedzie, zatrzymali się i za długo na kawie posiedzieli, gdzieś tam na jakiejś kawiarni czy gdziekolwiek. Spóźniają się, bo i nie programujemy.
Pani książce, ostatniej książce, Tajemnice Aury Ludzkiej, znajdują się ilustracje. Są to obrazy aury Jana Pawła II. Spotkała się pani z polskim papieżem i pani malowała tą aurę?
Tak, w sumie mam 13 portretów Jana Pawła, w tym, że pierwszy portret został w Watykanie i Jan Paweł II wybrał mnie z tłumu. Z tym, że muszę powiedzieć, że miałam z dalekiej bardzo rodziny siostrę zakonną, która tam gotowała. Była w kuchni, tam szefową do kuchni. I jak pierwsza książka, bo była jeszcze kolorowy portret duszy i ta książka dotarła do Watykanu. I to też fajnie się zaczęło, śmiesznie troszeczkę, żartobliwie, bo w prima aprilis, no wiadomo, że każdy siebie nabiera. No ja powiedziałam, w tym dniu nie przyjmuję już telefonów. I to był 1 kwietnia 1998 roku. I dzień dobry, czy to pani Regina, bo ja dzwonię z Watykanu. Ja mówię, no znowu mi ktoś kawał robi. Tak. I tak słuchawkę odłożyłam. Ale po 10 minutach pani zadzwoniła jeszcze raz. I mówi, słuchaj, ja jestem od tego i tam ta książka dotarła. Ja mówię, czy ja jestem godna namalować aurę papieża, na to trzeba mi zezwolenie takie i mentalne i w ogóle. Ja to załatwię. No i faktycznie przysłałam, ja, czy mogę ze zdjęć. W sytuacjach takich bardzo takich ważnych mogę ze zdjęcia, ale to w sytuacjach naprawdę skrajnych, no a tym bardziej jego aurę. I ona mi przysłała w ciągu kilku dni duże portrety swoje z nim. I ja miałam obwieszoną po prostu w pokoju w formie plakatu i czekałam na natchnienie. I faktycznie kilka razy dzwoniłam i nie, jeszcze nie namalowałam. Po tygodniu rano się budzysz, miałam przygotowane farby, pędzle i zaczęłam malować w takim akcie takiego skupienia. No i namalowało mi się. Pamiętam, córka weszła, mój mama namalowała się, by pasto od zębów, takie to wielkie, jakieś takie to wszystko dziwne. I ja mówię, no tak. No i zaraz ta zakonnica dzwoni, mówi, co się...
To była biała aura?
Tak, biała, świetlista. I są tak zwane spirale talentu zadane od Boga, a są też od Boga, i są spirale talentu utalentowania, trzeba pracować nad tym. I do tej zakonnicy mówię, wiesz, jakaś taka inna, wielka, taka jakby, nic nie poprawiaj, bo on jest wielki i prosty. I nie poprawiłam. Przyjeżdżaj za 2 tygodnie, jest pielgrzymka, z którą się zebrałam. I ona mi praktycznie załatwiła indywidualne spotkanie. No i czekałam u jego eminencji tam ten czas. Dziwisza jeszcze tam był, tam eminencja Hejmo, tam czekałam w jakiś czas. No ale później się okazuje, że jednak nie dojdzie do prywatnego spotkania, że muszę iść na plac. Ja mówię, ale jak on nas, jak ja na placu tyle tysiące ludzi. Patrz na niego i módl się, on przyjedzie, bo tak jak ty malujesz, się patrzysz, to on cały czas tak się patrzy. Wy się spotkacie. I właśnie z tym obrazem zapakowałam go ponownie. W książce jest tutaj piękna ilustracja. I jeszcze tam mnie sprawdzano, moja grupa już tam jest. Chodź, chodź. I faktycznie jest, tylko ledwo wystawiłam obraz tak przed tym płotkiem. Papa jedzie w moją stronę, jedzie w moją stronę. Patrzę, faktycznie. Dotyka obraz. Moim marzeniem było, żeby chociaż dotknął, że, bo ciągle, czy to, co widzę, to jest prawdziwe, czy to jest to, ja szukałam ciągle dowodu, czy to jest prawdziwe, jak to, no myślę, jak papież mnie dotknie i to zauważy, to znaczy, że to jest to, że to robię uczciwie i prawdziwie, bo na tym mi zależało, że to nie są moje wymysły. I w tym momencie papież podjeżdża i schwycił mnie za dłoń, tak za prawą dłoń, tak pięknie, i spojrzałam, bo w tym momencie się nie mówi. Wiele osób nie umiało z nim rozmawiać, więc spojrzałam w to właśnie tak zwany ten kolor indygo, trzecie oko się mówi, umysł, ja to nazywam trójkątem Regina, to jest siedlisko duszy, i tam weszłam w taką głębię i poczułam taką jasność, jak wymieniliśmy się i coś z takiego pięknego spłynęło na mnie, że przez dłonie jeszcze tak za końcówki dłoni. I byłam tak w takim nastroju bardzo taka roztrzęsiona, ale taka szczęśliwa, taka spełniona, że jednak moje marzenie. I w tym momencie podchodzi asystent, mówi, czy to jest regalo. Regalo, ja mówię, si, że to jest prezent. No i tak został portret, pierwszy portret Jana Pawła zabrany. I jest w archiwum Watykanu, bo kilka razy miałam z telewizji Trwam, czy z innych takich, Renia, twój obraz był pokazany. Także to było takie cudowne spotkanie.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.